Na początek dzisiejszego spotkania chciałbym pomodlić się słowami psalmu 139. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie, mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak jest ich ogromna ilość. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce, doświadcz i poznaj moje troski i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. Oto słowo Boże. Moi drodzy, dzisiaj na tym naszym spotkaniu chciałbym podzielić się takim prostym, ale bardzo zaniedbanym narzędziu, który został nam dany w dążeniu do świętości, w dążeniu do doskonałości, do naszego zbliżania się do Pana Boga. Tak trochę w duchu Ewangelii tej dzisiejszej, kiedy przychodzi do Pana Jezusa człowiek z pytaniem, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Daj mi jakieś narzędzie, za pomocą których będę mógł do tego życia wiecznego się zbliżać. I wiadomo, że narzędzie ma być pomocą, a nie celem samym w sobie. Bo przecież jeśli chcę przygotować ziemię pod uprawę, to muszę mieć motykę albo łopatę, a nie długopis czy kartkę papieru. Do każdej rzeczy, którą chcę podjąć, potrzebuję konkretnego narzędzia. I tym narzędziem jest rachunek sumienia. Się zimno robi, jak się słyszy słowo rachunek, a tym bardziej jeszcze rachunek sumienia. Dlatego też na początek tego naszego spotkania chciałbym, abyście wyrzucili z głowy wszystko to, co wiążemy z rachunkami, z obliczaniem strat, zysków, z tym, co się wiąże, że trzeba oddać, albo trzeba wziąć i tak dalej, i tak dalej. Odrzucić to wszystko, wykasować. Nie bawmy się w aptekarzy, nie bawmy się w matematyków, bo nie o to chodzi w prawdziwym rachunku sumienia. Rachunek sumienia jest narzędziem i obiecuję Wam, że to narzędzie, jeśli jest brane do rąk, albo dokładnie do serca i jest właściwie wykorzystywane, przynosi niesamowite owoce. Przynosi niesamowite owoce. Jeśli mi nie wierzycie, to wierzcie temu, że Kościół to praktykuje właściwie od samego początku istnienia. Tę formę spotkania z Panem Bogiem. To, co jest ważne, jestem jezuitą, czyli muszę też promować duchowość ignacjańską. Święty Ignacy, który bardzo mocno kładzie nacisk na rachunek sumienia, wyobraźcie sobie, że właściwie jak przychodzili do niego jezuici i prosili o zwolnienie tam z takich czy innych praktyk, zwalniał ze wszystkiego, oprócz rachunku sumienia. Nawet jak ktoś był chory, to zwolnił go z medytacji, zwolnił go nawet z Eucharystii, bo nie mógł wiadomo iść i tak dalej, z rachunku sumienia nie zwalniał. Wiedział, jakie to jest narzędzie i wiedział, jakie owoce to przynosi, bo sam na sobie przeżył. Mówi tak w autobiografii. Nasz ojciec Ignacy sam tak siebie bada tyle razy, ile razy usłyszy bicie zegara podczas dnia. A nawet w nocy, jeśli się obudzi. Czyli święty Ignacy tak naprawdę rachunek sumienia robił co godzinę w ciągu dnia, bo w jego tam biurze, w takim małym pokoiku, w którym pracował, był zegar. I on co godzinę wybijał. I święty Ignacy co godzinę zatrzymywał się i robił rachunek sumienia. Jaki jest cel rachunku sumienia? Znowu posłuszę się słowami bardzo znanymi świętego Ignacego, a mianowicie szukać i znajdować Boga we wszystkim i wszystko w Panu Bogu. To jest cel tego, co nazywamy rachunkiem sumienia. Szukać i znajdować Boga we wszystkim i wszystko w Panu Bogu. Dlatego też rachunek sumienia na pierwszym miejscu i właściwie na jedynym miejscu jest i ma być modlitwą. Czyli mój rachunek sumienia ma być modlitwą, spotkaniem z Panem Bogiem. Na pierwszym miejscu ma to być modlitwa odpowiedzialności. Z tym, że ja odpowiedzialność nie wiążę, że coś tam zadecydowałem i później za to muszę brać odpowiedzialność. Nie. Ja odpowiedzialność wiążę z dialogiem. Czyli bardziej słowo odpowiedzialność wiążę ze słowem odpowiadać. Dać odpowiedź. I w tym kontekście chcę patrzeć na rachunek sumienia jako modlitwę odpowiedzialności. Bo zobaczcie, każda modlitwa jest dialogiem. Dialogiem między Panem Bogiem a człowiekiem. I pierwszym, który zaczyna rozmowę, jest Pan Bóg. Zawsze jest Pan Bóg, który rozpoczyna rozmowę z człowiekiem. Też na rachunku sumienia. Zobaczcie, jeśli mówię o rachunku sumienia, to mówię o wejściu w dialog z Panem Bogiem, który do mnie przemawia. Bóg mówi do mnie pierwszy. I dlatego przed podaniem odpowiedzi trzeba wysłuchać. No, jeśli Pan Bóg mnie zapyta o coś w czasie rachunku sumienia, to muszę to słyszeć, żeby dać odpowiedź. Bo jak tego nie ma, moi kochani, to nasza rozmowa, nasz dialog zamienia się w monolog. Czyli ja gadam sam ze sobą. A to haczy o chorobę psychiczną. Gadanie sam ze sobą, no? To haczy o chorobę psychiczną. Prowadzenie monologu, jak ktoś gada ze sobą. I dlatego, moi drodzy, pytanie pierwsze w rachunku sumienia to nie jest, ile razy zgrzeszyłem, w jakiej dziedzinie, tylko pierwsze pytanie, czy jedno z pierwszych pytań, jak ja wsłuchuję się w wołanie Pana Boga? Jak ja słucham tego, co Pan Bóg do mnie mówi? Dlatego rachunek z grzechów, jeśli już tak mówimy, musi być poprzedzony rachunkiem łask. Bo jeśli Bóg do mnie przemawia, to jest łaska. A ile takich łask każdego dnia otrzymujemy? Dlatego na pierwszym miejscu, jak stajemy do tej modlitwy, to mamy rachować się z łask, z tego obdarowania, który Bóg nam daje. A skoro nie widzimy tych łask, moi drodzy, to jak możemy na nie odpowiedzieć? I wtedy się rachunek sumienia leży w gruzach. Rezygnujemy z niego. No bo nie ma na co odpowiadać, bo jak nie słyszę, to nie dam odpowiedzi. Jak nie widzę, to jak mam odpowiedzieć na to konkretne działanie Pana Boga w moim życiu? I dlatego, moi drodzy, w czasie rachunku sumienia człowiek może widzieć niewierności wobec Bożego powołania, ale dopiero wtedy, kiedy usłyszy to powołanie. No bo jak nie słyszę powołania ze strony Pana Boga, to też nie zobaczę żadnej niewierności. Wszystko będzie okej. No nie ma żadnych grzechów. Chodząca świętość. Czyli jak nie usłyszę Pana Boga, to też nie zobaczę Jego łask i nie będę potrafił stwierdzić, jak ja z tych łask i na ile korzystam. Odrzuceniem Bożego działania w nas nie są tylko zewnętrzne, grzeszne czyny. To także jest nasza nieuwaga na to, co Bóg nam mówi, na Jego natchnienia, na Jego światła, które na dziesiątki sposobów każdego dnia do nas docierają. Przecież to, że tu jesteśmy, to jest Jego łaska. Kolejna łaska, którą nam dał. To, że dzisiaj nam się udało tu przybyć. To, że mogliście być na Eucharystii. To, że mogliście przyjąć ciało Pana naszego, Jezusa Chrystusa. To jest wszystko łaska. I trzeba ją widzieć. Trzeba ją dostrzegać. I dlatego czasami, wiecie, myślę, że trudniejsze jest odkryć nie to, że zgrzeszyłem tam, gdzieś, coś tamtego, tylko to, że nie wsłuchałem się uważnie w to, co Bóg do mnie mówił. I to już było początkiem mojej głuchoty i mojej ślepoty na to, co On chce w moim życiu robić. Dlatego też rachunek sumienia jest modlitwą odpowiedzialności, jest naszym dialogiem z Panem Bogiem o wołaniu, o tym, co On ma mi do powiedzenia. Bo wiecie, moi drodzy, ja mówię o codziennym rachunku sumienia. Nie co jakiś czas. A taki codzienny rachunek sumienia zakłada wiarę w to, że Pan Bóg działa codziennie w moim życiu. Jeśli ja wierzę, że dzisiaj w poniedziałek, od samego rana, jak tylko otworzyłem oczy, Pan Bóg działa w moim życiu, to też będę wieczorem potrafił spokojnie sobie usiąść i z Panem Bogiem pogadać o Jego łaskach, które mi dał, o Jego natchnieniach, o tym, że do mnie mówił, o tym, że do mnie mówił przez ludzi, przez wydarzenia. Przecież On działa codziennie. Czyli codziennie mogę robić rachunek łask. Codziennie mogę się z Nim spotykać i omówić, zobaczyć, zachwycić się tym, co On we mnie robi. A Bóg działa poprzez znaki. W czasie modlitwy odpowiedzialności uczymy się widzieć, czytać i przyjmować znaki Jego działania. Bo tego trzeba się uczyć cały czas. Wielokrotnie są one o wiele bardziej wyraźne, niż możemy sobie wyobrazić. Bardzo często szukamy okularów, no, z tej bajki, które są na naszym nosie. Szukamy ich wszędzie, całą chatę przewalimy z góry na dół. A Bóg jest tuż przed nami. I się dziwimy, gdzie jesteś, Panie Boże? W chowanego się bawisz? No nie, no, jestem tak blisko. I owe znaki są czytelne tylko dla tych, którzy znają język Boży. Bo Pan Bóg do nas mówi swoim językiem. I tylko ci zobaczą te Jego znaki, którzy uczą się tego języka. Nie możemy porozumieć się z kimś, kto mówi do nas obcym, nieznanym nam językiem. Nie potrafimy. Stoisz, patrzysz, co on chce. O czym on mówi, ja go nie rozumiem. I tak samo jest z Panem Bogiem. Jak nie poznajemy Pana Boga, to nie znamy Jego języka, Jego sposobu komunikowania się. I wiecie, kiedy się najlepiej uczy języka obcego? Jeśli się przebywa z tymi ludźmi, którzy tym językiem rozmawiają. Wtedy się najwięcej i najlepiej uczy. Dlatego was ciągle zachęcam do tego, żebyśmy przebywali z Panem Bogiem. Żebyśmy do Niego przylgnęli, bo tylko przez taki sposób możemy się nauczyć Jego języka. I możemy wtedy widzieć, jak On do mnie mówi, jak często i jak pięknie. Tak trochę ten język Pana Boga jest podobny do języka zakochanych. On niewiele mówi, on ci nie napisze całego elaboratu. Pan Bóg niewiele mówi. Czasami spojrzenie, czasami gest, czasami druga osoba. Zobaczcie, jak delikatny jest jego język, wysublimowany. Jeśli go kochasz, to ty wyczujesz najmniejsze drżenie ze strony Pana Boga. Najmniejszy komunikat, który chce ci podać. To jest język zakochanych. A ci, którzy mają zamknięte serca, to dla nich jest język zakodowany. Nie widzą. Zobaczcie, Bóg działa. My wierzymy, że Bóg działa, a ilu obok nas ludzi żyje tak, jakoby Boga nie było. Nie dlatego, że Go nie ma, tylko dlatego, że nie potrafią czytać języka, którym Bóg do nas przemawia. I dlatego, moi drodzy, rachunek sumienia uczy nas tego języka Bożego, to co Bóg do nas mówi, za pomocą którego Bóg chce się z nami komunikować. I codzienny rachunek sumienia uczy nas codziennej rozmowy z Panem Bogiem. I dlatego rachunek sumienia, moi drodzy, to nie chodzi o to, że tak jak ja widzę świat, tak jak ja widzę dzisiejszy dzień, tylko ja się mam uczyć, jak Pan Bóg widzi, czy widział ten dzień, który mija. Nie moje spojrzenie, tylko spojrzenie Pana Boga ma być na pierwszym miejscu. To jest modlitwa odpowiedzialności, czyli modlitwa dania odpowiedzi na to, co Bóg do mnie mówił od samego rana. Po drugie, rachunek sumienia to jest też modlitwa miłosnej uwagi, takiego zainteresowania się, bycia uważnym. Bo to nie jest spotkanie między panem i niewolnikiem, między szefem a podwładnym, między sędzią a oskarżonym, czy między uczniem a nauczycielem. Nie. To jest spotkanie między dwoma zakochanymi. To jest dialog miłości i dialog o miłości. Dlatego też, moi kochani, jeśli już używamy tego słowa rachunek sumienia, to na Boga nie mówcie rachunek sumienia z grzechów, tylko mówcie rachunek sumienia z miłości. Tak, porachujmy się z miłości. Nie porachujmy sobie kości, bo tyle nagrzeszyliśmy, tylko porachujmy się, zobaczmy, jak Bóg w swojej łaskawości obdarował nas tego konkretnego dnia. I teraz ja wiem, to jest trudne, że koniecznym warunkiem do odprawienia rachunku sumienia jest to, żeby doświadczyć tej prawdy, że Bóg mnie kocha. Nie, że człowiek mnie kocha, tylko że Bóg mnie kocha. Czasami człowiek mnie nie kocha. Czasami ludzie przez całe swoje życie nie doświadczyli ludzkiej miłości. I to od tych, których najbardziej kochali, czy od tych, których najbardziej powinni doświadczyć. Nie doświadczyli. Z różnych względów. Nikogo nie osądzamy. W rachunku sumienia idzie o to, że ja wiem, wierzę, że Bóg mnie kocha. I uczę się odkrywać tej prawdy, że On mnie naprawdę kocha. Codzienna praktyka tej modlitwy miłosnej uwagi zakłada naszą wiarę, wiecie w co? Że Bóg jest zakochany w człowieku. Że Bóg jest zakochany we mnie. Że Bóg mnie kocha jak szalony. Tak bardzo mnie kocha, że jest gotowy oddać za mnie swoje życie i je oddaje. To jest fundament rachunku sumienia. Bóg, który jest zakochany we mnie. Wiecie, co robi człowiek zakochany dla tego, którego pokochał? Ba. To, co ludzie robią, to jest nic w stosunku do tego, co Pan Bóg robi dla tego, którego kocha. A wiemy, że kocha nas nieustannie. I dlatego pierwszą uwagę, którą zwracamy w rachunku sumienia, to jest właśnie, jak dzisiaj Pan Bóg mnie kocha. Dzisiaj. W poniedziałek, od samego rana. Jak dzisiaj Pan Bóg mnie kocha? Od samego rana. Nie powiem wam nic konkretnego, bo każdy sobie musi sam. Mnie Pan Bóg kocha na swój sposób, ciebie też kocha na swój sposób. Czyli nie będę zdradzał mojego języka miłości. Ty masz swój język miłości i Bóg dla ciebie ma oddzielny, jedyny, niepowtarzalny język miłości. Tu się nie da wypisać po kolei, jak to wygląda. Nie da się. Tylko można obrazami mówić. I dlatego, moi kochani, w rachunku sumienia trzeba nam mierzyć Bożą miłość. Tak. Tą miłość, która jest niezmierzalna, która jest nieogarniona, która nie ma żadnej miary, musimy uczyć się mierzyć. Dlaczego? Bo my ludzie potrzebujemy takich miar. Bo my jeszcze tu na ziemi, kochani, nie jesteśmy w stanie objąć nieskończoności. I dlatego potrzebujemy konkretów. I dlatego patrzymy, jak Bóg kocha nas każdego dnia. Co więcej, moi kochani, On nas kocha, nie bacząc na naszą wierność czy na naszą niewierność. On wie, że jesteśmy niewierni. On wie, że jesteśmy grzesznikami. On przychodzi do grzeszników. Sprawiedliwi Go nie potrzebują. Czyli jeśli ja nie uznaję siebie za grzesznika, to gdzie mam Pana Boga? To Go nie potrzebuję. To Pan Jezus mówi wyraźnie, że przyszedłem do grzeszników, do tych, którzy się źle mają, do chorych, aby wiedzieli, gdzie znaleźć źródło życia i zdrowia. I potem, moi drodzy, jak już doświadczymy tej Bożej miłości, tego, że Bóg jest zakochany we mnie, no to przychodzi następny punkt tej modlitwy. Chodzi o moją miłosną uwagę względem Pana Boga. I znowu, jeszcze nie o grzechach. Nie. O jaki grzech? Gdzie tam poczekać? Do grzechów to jeszcze daleko. Teraz trzeba zobaczyć, co ja mogę zrobić, naprawdę. Co ja chciałbym zrobić. Ja chciałbym odpowiedzieć. Bo wiecie, jak ktoś wie, że jest kochany, to jest w stanie dla tego, który go ukochał, zrobić wszystko. I tak samo tutaj. Czyli jeżeli rozmawiam z Panem Bogiem o tym, że On mnie bardzo kocha i że ja staram się odpowiedzieć Mu miłością, to nie mówię Mu o moich grzechach, o moich niedoskonałościach, tylko mówię Mu, jak bardzo Cię kocham. Jak bardzo, bardzo chciałbym Cię jeszcze kochać dzisiaj, jutro, pojutrze wobec tego obdarowania. I dlatego zawsze obok miłosnej uwagi Pana Boga też ma być moja próba miłosnej odpowiedzi. I niestety, moi drodzy, tutaj właśnie przychodzi ten problem, bo odkrywamy, że nasze odpowiedzi są niewspółmiernie małe wobec tego wszystkiego, co Pan Bóg dla nas czyni. I tutaj zły duch może zawsze podejść i nas zrobić w konia, no. Jaki ty jesteś grzesznik, ty się nie nadajesz. O jakiej ty miłości mówisz? To tylko ci się wydaje, bo ty jesteś takim śmieciem.
takim workiem na śmieci, że Bóg nawet na ciebie nie patrzy. Tak mówi zły duch cały czas. I tutaj się spotykamy z tym dramatem, moi kochani, że odkrywamy, że o własnych siłach to my tak niewiele możemy zrobić. I właśnie bardzo dobrze, że to odkrywamy. Bo wszystkie Zosie Samosie już poumierały. Bo wszystkie Zosie Samosie, przynajmniej te, które chcą takimi być, już dawno odeszły. Już Pana Boga dawno zapomniały. Bo nie o to chodzi, żeby być Zosią Samosią. Tylko idzie o to, żeby w Nim odkryć, że w Nim mogę wszystko. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I głód cierpieć, i obfitować, i radować się, i smucić. Czy będę chory, czy będę zdrowy. W Nim wszystko mogę, bo On mnie umacnia. I to jest jeden z owoców pięknych rachunku sumienia, że w pewnym momencie chcę Go tak bardzo kochać, że Mu mówię, tylko Ty możesz mnie tego nauczyć. Tylko Ty możesz mnie nauczyć owego kochaj całym sercem, całym sobą, ze wszystkich sił moich. I o to możemy prosić, tylko i wyłącznie prosić, dzień w dzień, do końca naszych dni, do ostatniego tchnienia. Prosić o miłość na miarę Jego miłości, bo tylko On może nam ją dać. I dlatego, moi kochani, trzeba być bardzo skoncentrowanym, uważnym, dlatego modlitwa miłosnej uwagi, bo nic z tego, co jest w człowieku, nie może zostać wyłączone z doświadczenia miłości. Nic. Ponieważ wszystko jest ogarnięte miłością. Nawet, a może przede wszystkim, nasz grzech. W tej perspektywie podchodzimy do grzechu. Pamiętacie te słowa świętego Pawła? Gdzie rozlał się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. A w Wigilię Paschalną śpiewamy błogosławiona wina, która zaprowadziła Chrystusa na krzyż. Umarł i zmartwychwstał. To nie jest wychwalanie zła, to nie jest gloryfikacja grzechu, tylko to jest właśnie ta perspektywa, w której mamy patrzeć w tym momencie w naszym rachunku sumienia na tajemnicę grzechu. Bóg też się pochyla nad moim grzechem. Nie po to, żeby mnie dobić, tylko po to, żeby mnie z tego grzechu wyciągnąć. Żeby dać mi siłę, bym żył wolnością dzieci Bożych, bym żył miłością. Zobaczcie, jak wiele energii tracimy na głupoty poszukiwania grzechów. No, jak ja mam robić rachunek sumienia, jak ja nie widzę moich grzechów? No, ale jak masz ich widzieć, jak ich nie masz? No jak masz ich widzieć? Chcesz sobie wymyślać te grzechy? Po co? Zachwyć się Bożą miłością. Wiadomo, że zawsze się z jakiś grzech znajdzie, ale jak będziesz szukać, szperać za tymi grzechami, to miłość Boża ci ucieknie między palcami. Miłość Boża ci ucieknie. A bez miłości Bożej szukać swojego grzechu to jest samobójstwo. To jest zaciąganie sznurka na własnej szyi. I to coraz mocniejsze. Dlatego, moi drodzy, codziennie staję przed Panem Bogiem w rachunku sumienia po to, żeby się uspokoić. Po to, żeby wody się uspokoiły. No bo czasami grzechy są takie, że to jak wzburzone morze, no, sobie nie radzimy z tym. Po to stajemy przed Panem Bogiem, żeby nabrać harmonii w naszym życiu, żeby się uradować, żeby moje wnętrze było skoncentrowane na Nim, żeby też moje doświadczenie grzechu było skoncentrowane na Nim. Bo wiecie, jaki błąd my robimy bardzo często? Tak się koncentrujemy na tym grzechu i robimy z niego bożka. Przeciwko pierwszemu przykazaniu. My się nie mamy koncentrować na grzechu. My się mamy koncentrować na Panu Bogu. My się nie mamy koncentrować na naszych ranach zadanych przez grzech drugiego albo moich. Tylko mam się koncentrować na tym, który może mnie z tych ran uwolnić i uzdrowić. Ja nie idę do lekarza z moją chorobą po to, żeby się rozwodzić i pastwić nad moją chorobą. Tylko idę do niego po to, że jest choroba, proszę Cię, ulecz mnie. Kropka. Zobaczcie, jak my akcenty szybko zmieniamy. No. O Jezus, zgrzeszyłem, do piekła pójdę. Wszystko złe na mnie, jestem najgorszy na świecie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, już wiadomo, kto tam ten mówi. Wiadomo, kto nam za uchem już zaczyna mówić. No. Tak, zgrzeszyłem, Panie.
jestem grzesznikiem, przychodzę do Ciebie. Sam sobie nie poradzę. Tylko Ty możesz mnie uzdrowić. Na tym polega modlitwa w rachunku sumienia. Tak naprawdę, jak ktoś praktykuje rachunek sumienia, to prędzej czy później dochodzi do modlitwy kontemplacji. Absurd, no. To nie jest absurd. Jeśli cokolwiek robimy szczerze dla Pana Boga i staramy się to robić systematycznie, prędzej czy później we wszystkim dochodzimy do kontemplacji. Czyli do bycia twarzą w twarz z Panem Jezusem, z Panem Bogiem. I wtedy się liczy tylko to jedno konieczne, które Maria zachowała, no. Marta się rozbiegła po całym domu, sprzątać, gotować, prać, szykować i tak dalej, a zapomniała, że to jest najważniejsze, Pan Jezus. Dlatego też, moi kochani, kiedy Bóg jest na najważniejszym miejscu w naszym życiu, to wszystko inne jest poukładane albo się układa. Podkreślam, na najważniejszym miejscu w naszym życiu. Jeśli jest Pan Bóg, to wszystko inne się układa. Czasami samo, bo Bóg wie, jak to zrobić. I święty Ignacy, jak mówi o takim codziennym rachunku sumienia, mówi o wieczornym rachunku sumienia podsumowującym cały dzień, to streszcza w 5 punktach. Ja Wam bardzo szybko postaram się te punkty omówić. Pierwszy punkt to 2 słowa. Obecność i dziękczynienie. Pamiętacie, co Wam mówiłem rok temu? Zresztą przypominałem Wam, że początek modlitwy mieści się w tym, żeby stanąć w Bożej obecności. A święty Ignacy mówi, zaczynasz rachunek sumienia, stawaj w Bożej obecności, stawaj wobec miłości i dziękuj. I dziękuj Panu Bogu na pierwszym miejscu. Bądź wdzięczny. To jest najważniejsze. Bo jak jestem wdzięczny, to widzę moc obdarowania i sycę się tym. Egoizm mi ucieka, zazdrość mi ucieka, bo wiem, od kogo je dostaję. Bo ja dziękuję dawcy, a nie sobie. Prowadzę dialog, a nie monolog sam ze sobą. Zobaczcie, jaka niesamowita jest dobroć Ojca, który nam nieustannie daje siebie. Trzeba nam namierzyć to wszystko. Wiecie, tak jak się namierzało stację, czy się namierza stację, trzeba szukać z tą anteną. Jest! Jest Pan Bóg. Dostroić się. To jest Jego strumień łaski. Nie strumień jakiejś nie wiadomo jakiej energii, tylko strumień Jego łaski. Strumień Jego życia. Strumień Jego światła. Dlatego obecność, dlatego bycie w Bożej obecności i dziękczynienie. Taka krótka medytacja o miłości. Codziennie możemy ją robić. Krótką medytację o miłości Pana Boga względem nas. Nie jest ona, ten rachunek sumienia, ta modlitwa, chorym przypominaniem sobie własnej złości. Oj, lubujemy się w tym. No, chore rozgrzebywanie ran. Chore rozgrzebywanie ran. Nie jest też sterylną i przytłaczającą introspekcją, czyli takie włażenie w siebie, no, robienie psychoterapii sam na sobie. Nie, to nie jest nic wspólnego z rachunkiem sumienia. Rachunek sumienia to jest spotkanie z Ojcem. Dlatego obecność i dlatego wdzięczność, bo wszystko mamy od Ojca. Dziękować Panu, Bogu naszemu, za łaski i otrzymane dary. Z godziny na godzinę, święty Ignacy mówi. Z godziny na godzinę patrz, obserwuj, nazywaj po imieniu, bo Bóg cię ogarnia swoją nieogarnioną miłością. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Świateł. Wszystko mamy od Pana Boga. Wszystko. I dlatego możemy śpiewać: wszystkie moje źródła są w Tobie, Panie. Przychodzi kolejny punkt, gdzie zaczyna się rozeznawanie. Jeśli ja ustanę w tej Bożej obecności, jeśli nasycę się Jego darami w modlitwie wdzięczności, to przychodzi prośba o Ducha Świętego. I tutaj święty Ignacy mówi o co? Żeby Duch Święty pomógł mi poznać moje grzechy i od razu druga prośba, żeby też mi dał siłę do tego, bym te grzechy odrzucił. Natychmiast. Wiele razy Wam mówiłem o tym. Ze złem, z grzechem nie ma dialogu. Rozpoznany natychmiast jest odrzucany. Nie ma żadnej dyskusji. Nie ma. Dlatego prosimy Ducha Świętego, żeby nam objawił, że jesteśmy grzesznikami i żeby nam ciągle przypominał, że jesteśmy synami Boga. Synami Bożymi. Tak naprawdę, moi kochani, bez Ducha Świętego to nic nie zrobimy. Dlatego też prosimy na początek tej konferencji rekolekcyjnej Ducha Świętego. Dlatego mam nadzieję, prosicie, jak siadacie do modlitwy o światło Ducha Świętego, to by On nas prowadził. Oto, bo to była Jego modlitwa, bo Jego modlitwa jest najlepsza. Przychodzi trzeci punkt, czyli dalszy etap rozeznawania. I tutaj po prostu robimy rachunek miłości. Rozglądamy się. Wobec tego ogromu łask, który widziałem wcześniej, Panie, zdaję sobie sprawę, że jestem niedoskonały. Pokaż mi te niedoskonałości. Po to, żebym więcej ich nie robił. Po to, żebym je od siebie odrzucił. Po to, by one mi nie przeszkadzały w przyjęciu Twojej łaski, Twojej miłości. Dlatego, moi drodzy, jak patrzymy już później na grzechy danego dnia, to znowu nie swoim wzrokiem, tylko patrzymy Bożym spojrzeniem. Spojrzeniem miłosnym i spojrzeniem miłosiernym. Bo jeśli spojrzymy swoim wzrokiem, to na pewno ani miłosny nie będzie, ani miłosierny nie będzie. Zobaczcie, jak to Pan Bóg robi, że On nam pokazuje grzech, ale my wiemy doskonale, że On nie potępia nas, ale też i nie wybiela nas. On nazywa rzecz po imieniu, to prawda nas wyzwala. Jeśli Bóg nazwie mój grzech i ja go przyjmę i oddam Mu z powrotem, bo co ja mogę z nim zrobić? Oddać Mu z powrotem, wtedy zaczyna się proces uzdrawiania, uwalniania, oczyszczania. W przeciwnym razie staje się niewolnikiem grzechu, jak to mówi święty Paweł. I dlatego tu trzeba szczegółowo, nie rozdrapywanie ran, tylko widzieć. Pan Bóg dał mi tyle łaski, a ja tutaj przez głupotę zamknąłem kranik. Łaska nie płynęła. A tu niepotrzebnie szczeknąłem, warknąłem, no. Tu głupio spojrzałem, tu mi się nie chciało. To nie dlatego, żeby siebie dobijać, tylko dlatego, żeby siebie uczyć. Czy naprawdę, moi drodzy, bardzo małe, głupie rzeczy zamykają nam drogę do Pana Boga. No zobaczcie, no taki, no nie wiem, przykład. Ulica, spływa woda i kratka ściekowa jakąś kawałkiem folii przyłożone, no. Już woda tam nie wpłynie do środka. Głupi kawałek folii, worka, który zatkał cały kanał, bo woda już nie może spływać na dół. Tak samo u nas. Tak samo u nas. My się mamy uczyć, żeby te śmieci wszystkie wywalać, bo one nam przeszkadzają. One wprowadzają zamęt w nasze życie. One nie pozwalają, żeby łaska Boża nas otaczała. Kiedy już to wszystko sobie godzinka po godzinkę przejrzymy, z Panem Bogiem oczywiście, z Jego miłością, przychodzi czas na pojednanie. To znaczy, syn żałuje i doświadcza przebaczenia. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś, kto żałuje przed Panem Bogiem, nie otrzymał przebaczenia. Jeszcze się nie zdarzyło. I dlatego to jest tak ważny element. Prosić Pana Boga o przebaczenie za popełnione błędy, za popełnione grzechy. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Wołam, bo chcę wrócić do Ciebie, bo chcę być jak najbliżej Ciebie. Bo nie chcę, żeby cokolwiek mi przeszkadzało. Zobaczcie, jaka ta modlitwa jest uwalniająca. Modlitwa o przebaczenie to jest modlitwa ufności, zawierzenia, prostoty. I zobaczcie, do tego, co mówiłem wcześniej. Modlitwa o przebaczenie to jest kontemplacja Bożego miłosierdzia. Codzienna kontemplacja Bożego miłosierdzia, bo On mi codziennie przebacza. On mi codziennie daje łaskę przebaczenia. Kontemplujemy Pana Boga. I na końcu zdolność przewidywania. Nie zdolność wróżenia, no, z kart, czy nie wiadomo z czego, przyszłości. Nie, nie, zdolność przewidywania. Bo Syn postanawia poprawę za pomocą Bożej łaski. A już wie, że Zosia Samosia zawsze przegra. Już wie, że sam sobie nie poradzi. Panie, ja chcę się poprawić. Ja chcę być lepszy, ale tylko z Tobą. Tylko za pomocą Twojej łaski. Widziałem, co zrobiłem. Wiem, co zrobiłem. Wiem, gdzie zawaliłem i więcej tego nie chcę powtarzać. Daj mi światło. Daj mi siłę. Daj mi łaskę, abym w tym postanowieniu wytrwał. Zobaczcie, że modlitwa rachunkiem sumienia to jest też modlitwa nadziei. Ktoś powie, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. No, prawda. Ale moi drodzy, my jako chrześcijanie możemy powiedzieć, nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być lepiej. I lepiej, i lepiej. To jest nasza nadzieja. My nie myślimy o tym, że może być gorzej. My wierzymy w to, że z Panem Bogiem naprawdę może być lepiej, bo z Nim tak wiele możemy uczynić. I to całe narzędzie ma trwać nie dłużej niż 15 minut, mówi święty Ignacy. Bo jak dłużej, to głupoty zaczynamy gadać już potem. To ma być krótko, konkretnie na temat przed Panem Bogiem, z wielką miłością, trwanie przy Nim, aby podsumować dzień, aby spotkać się z tym, który od samego rana mi towarzyszy, którego oko nigdy nie zamknęło się nade mną, który nigdy nie uśnie, kiedy ja go potrzebuję, bo nie jest cały czas przy mnie. Zostawiam wam to narzędzie. Każdy skorzysta z niego tak, jak będzie potrafił najlepiej. Warto spróbować.